Serdecznie witam Państwa. Ojciec Jacek Aniszewski przejmuje w tej chwili dyżur w Radiu Maryja, ale jest kontynuacja z księdzem profesorem tematu, który przed chwilą był cały czas rozważany. Ja jestem tutaj tym zmiennikiem ojca Benedykta, a ksiądz profesor dalej pełen sił, a przynajmniej wiary i gorliwości kontynuuje ten ważny temat, bo jeżeli ksiądz profesor został na ten czas po godzinie 24, czyli już w niedzielę, ten dzień rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To znaczy, że zainteresowanie audycją księdza profesora jest ogromne i wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu słuchaczy i dzięki życzliwości oczywiście i dyspozycyjności księdza profesora możemy kontynuować właśnie te wszystkie sprawy.
Drogi ojcze Jacku, bardzo serdecznie też pozdrawiam. Nie zdążyłem, ale bardzo serdecznie dziękuję ojcu Benedyktowi za to prowadzenie tych obydwóch programów i w telewizji Trwam i w Radio Maryja przed północą. Bardzo serdecznie dziękuję. I drodzy Państwo, tutaj jeszcze chciałbym, zanim przejdziemy sobie do dyskusji, to tutaj otrzymałem już per e-mail od pana Piotra z Bielska-Białej, właśnie siostra tutaj z Radia Maryja z biura przyniosła taką właśnie informację. I tutaj pan Piotr z Bielska-Białej właśnie nadmienia, że bardzo zaszokowany jest kwestią fragmentów przemówień Lutra dotyczących właśnie kobiet i także Żydów. I pisze, że to był szok w kościele luterańskim i właśnie i mało kto zna te wypowiedzi. Właśnie i tutaj co do rozumienia kobiety, to staraliśmy się przynajmniej kilka rzeczy powiedzieć i ja też muszę potwierdzić, że to rozumienie kobiety niestety w przypadku Marcina Lutra nie może być uznane za katolickie i także zgodne z Biblią i Starego i Nowego Testamentu. A to, co pan Piotr nadmienia, że kwestie stosunku Martina Lutra do Żydów, to chcę Państwu powiedzieć odpowiedzialnie, ponieważ mam nawet publikację na ten temat o antysemityzmie Martina Lutra i bardzo tak systematycznie do tego podszedłem i muszę przyznać, że Martin Luther sformułował dwa antysemickie pisma, w tym jedno obszerne, i właśnie w którym żąda podpalenia synagog, ograbienia Żydów ze złota, srebra i wszelkiej majątności, obciążenia Żydów najbardziej takimi trudnymi pracami społecznymi i ograbienia ich w ogóle z majątków i wypędzenia ich z niemieckich landów. Także rzeczywiście, że to jest słuszna teza o tym, że Martin Luther jest jednym z największych antysemitów wszechczasów. I właśnie co ciekawe, że był taki Landesbischof Zeuse przed II wojną światową, który jako biskup luterański wydał w setkach tysięcy egzemplarzy te najbardziej agresywne wypowiedzi Martina Lutra przeciwko Żydom, właściwie żądając eksterminacji tego narodu. I to rzekomo właśnie z jednej strony pod tym pozorem, że Żydzi właśnie właśnie dokonali, że niektórzy Żydzi właśnie żądali śmierci Jezusa i wydali Pana Jezusa na śmierć, ale to nie jest w świetle tych analiz systemowych właśnie ta prawdziwa racja i dlatego też właśnie tutaj niestety trzeba przyznać rację tej tezie, którą tutaj przesłał nam pan Piotr, że to powiedzenie od Lutera do Hitlera ma w sobie dużo właśnie zasadności. Dlaczego? Ponieważ w zeznaniach najbliższych współpracowników Hitlera w czasie procesu norymberskiego, które są dostępne ogólnie, powszechnie, to możecie państwo sobie przeczytać, że kiedy padło pytanie sędziów amerykańskich o główne racje antysemityzmu III Rzeszy Niemieckiej, to została wskazana postać Martina Lutra i jego pisma przeciwko Żydom i właśnie i to rzeczywiście jest zanotowane w tych sprawozdaniach z przebiegu procesów norymberskich.
Także niesamowite te konsekwencje zobaczyć, prawda? Tak. Skąd to wszystko wynika?
Tak, tak, oczywiście. I dlatego też, drodzy państwo, tutaj rzeczywiście można i historycznie, i systematycznie. I jeszcze tylko dopowiem jeden szczegół, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, żebyście wiedzieli, jaki to jest związek, że w Wigilię imienin Martina w 1938 roku wszystkie synagogi w III Rzeszy Niemieckiej podpalono. Żeby postawić kropkę nad i i ukazać związek pomiędzy antysemityzmem Lutra i oczywiście przejęciem tego antysemityzmu przez główny zarząd III Rzeszy.
Księże profesorze, czy możemy już przyjmować kolejne pytanie?
Proszę bardzo, tak? Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Urszula z Warszawy.
Teraz i zawsze, tak? Witamy Pani Urszulo.
Chciałabym zapytać księdza profesora o taką kwestię, bo poruszał ksiądz profesor sprawę ludzi, którzy, czy małżonków, którzy porzucili swoich pierwszych małżonków i założyli nowe związki, no cywilne, żyją po prostu nie mogąc przyjmować Komunii Świętej i tam ksiądz profesor poruszył również temat przyjmowania przez nich ewentualnego, bo o tym się mówi, komunii duchowo. Natomiast ja właśnie tutaj o tym mówię, żeby powrócić do tego niuansu w programie. Chodzi mi o taką kwestię, że wiadomo, że w Kościele katolickim już jest od dawna duszpasterstwo ludzi, którzy właśnie założyli nowe związki, ale tak naprawdę mało się mówi o tych, którzy zostali porzuceni. I chciałabym się dowiedzieć, co ksiądz profesor sądzi na ten temat właśnie w świetle i nauki Kościoła katolickiego, czy właśnie nie za dużo mówi się o tych, którzy założyli nowe związki i jak to się ma w kontekście do nauki, czy też no, tego wszystkiego, co zostawił po sobie Marcin Luther. Dziękuję bardzo za możliwość dodzwonienia się i zadania pytania i przechodzę na odbiór.
Droga,
dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie. Droga Pani Urszulo i drodzy państwo, rzeczywiście, że to jest bardzo ścisły związek pomiędzy tymi zagadnieniami, które tak pojęciowo Pani Urszula była uprzejma zawrzeć w tych trzech pojęciach: związki cywilne, porzuceni małżonkowie i komunia duchowa, to trzeba przyznać, że rzeczywiście tutaj właśnie ta cywilność związków. Proszę zobaczyć, że w tym momencie, kiedy Luter odmówił papieżowi, a tym samym Kościołowi rzymskokatolickiemu tego nie tylko patronatu nad prawno-moralnym porządkiem małżeńsko-rodzinnym, lecz określania bycia podmiotem tego porządku, to wtedy właśnie w tym momencie, tak historycznie patrząc, te związki stały się cywilnymi, ponieważ Luter tylko dopuścił, by cesarz lub książę, a więc kurfürst danego landu, był tym, który określa ten porządek prawno-moralny życia małżeńsko-rodzinnego. I w związku z tym mamy tutaj ani Napoleon, ani rewolucje socjalistyczno-komunistyczne, ani rewolucja bolszewicka w carskiej Rosji, ani nawet III Rzesza Niemiecka, ani nawet II Rzeczpospolita Polska, która wprowadziła instytucję rozwodu do polskiego prawodawstwa na początku lat 30., ale to nie są przyczyny powstania związku tego cywilnego, a zatem i rozwodu. Więc tutaj w reformacji ewidentnie to ma w historii prawodawstwa światowego, wieków nowożytnych, reformacja jest tym źródłem. Więc można powiedzieć, że i Napoleon korzystał,
tak.
A wcześniej jeszcze Cromwell w Anglii, a nie Henryk VIII, i później Napoleon, później rewolucja bolszewicka, i już tutaj mnożą się, po rewolucji bolszewickiej, mnożą się te prawodawstwa w Europie, w krajach skandynawskich, które wprowadzają instytucję rozwodu. I niestety tutaj na początku lat 30. także II Rzeczpospolita Polska wprowadziła instytucję rozwodu. A teraz, jeżeli chodzi o porzuconych, to tutaj chyba warto odróżnić dwie kategorie, jeżeli wolno tak powiedzieć, porzuconych małżonków. Jedna kategoria to są ci małżonkowie, którzy są porzuceni, rzeczywiście pozostawieni, i żyją sami, wychowują dzieci i po prostu są wierni swojemu małżeństwu, to i nie wyrażają zgody na rozwód, bo to jest też, drodzy Państwo, bardzo ważne, że człowiek nawet w świetle prawa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, dzisiaj, aktualnego. Więc proszę sobie wyobrazić, że jest taki zapis, który mówi o tym, że jeżeli małżonek, współmałżonek nie wyrazi zgody na rozwód, to nie może ten rozwód zaistnieć. Czyli proszę zobaczyć, prawodawca umywa ręce, przepraszam, jak Piłat, bo mówi tak, że kwestię rozwodu to wy sobie załatwiajcie między sobą. Tak jak żeście zawarliście umowę, to tak po prostu wy rozwodzicie się. A my tylko, ja tylko jako prawodawca orzekam, że to małżeństwo już nie istnieje. I w związku z tym doradzam wszystkim Państwu, którym z różnych racji, którzyście zostali porzuceni, pozostańcie wierni swojemu małżeństwu i dzieciom, wychowujcie je na rzetelnych, szlachetnych, prawych ludzi i dobrych chrześcijan. I wtedy tacy ludzie, tacy małżonkowie, wolno im przystępować regularnie do sakramentów świętych. Natomiast jest druga zasadnicza kategoria małżonków porzuconych, którzy powiadają, z różnych racji jesteśmy porzuceni i po prostu decydujemy się na zawarcie ponownego związku. Więc, drodzy Państwo, tutaj już trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o te związki, to już ich członkowie tych związków, tworzący bracia i siostry, tworzący te związki tak zwane ponownych, rozwiedzionych i żyjących w ponownych związkach, one niestety w świetle prawa kościelnego i Bożego nie mają statusu związku małżeńskiego, czyli natura ich nie jest, ten związek nie ma natury małżeństwa. Jest, prawo dopuszcza, bo prawo duże rzeczy dopuszcza, nie? Ale to nie jest związek, który posiada naturę małżeństwa i w tym sensie nie można tego typu osobom, jakkolwiek im wyrażamy najgłębsze słowa współczucia i zapewniamy o modlitwie, to nie ulega wątpliwości. I tutaj nie, żeby Kościół czy ktokolwiek poniżał te osoby, wprost przeciwnie, tak jak tutaj pani Urszula nadmieniła, że rzeczywiście otacza się także te osoby i cieszymy się, że są takie instytucje, stowarzyszenia i tyle jest aktywności i poświęcenia w duszpasterstwie rodzin, które otaczają także te związki właśnie opieką taką duszpasterską na tyle, na ile jest możliwe, ale przyjmowanie Komunii Świętej, tej sakramentalnej, czy w sensie Komunii Świętej duchowej, jako przyjęcia Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego do serca, to nie jest możliwe. Ale to, co powiedzieliśmy sobie, co się tym osobom tak zaleca, czy powierza, czy zawierza. Drodzy Państwo, współczujemy wszystkim Państwu tego losu, tego dramatu, bo to jest dramat. Nawet żeby to życie w tym innym związku układało się, powiedzmy to, obiektywnie lepiej, ale dramat polega na tym, że nie jest to związek o naturze małżeńskiej. W związku z tym to jest ten ból i to cierpienie wszystkich Państwa. Ale wtedy to, co Kościół uczy, że módlcie się w każdym czasie, tak jak święty Paweł niezmordowanie powtarza. Kontaktujcie się z Bogiem, błagajcie o miłosierdzie, czyńcie dobre dzieła, dzieła miłosierdzia. To wszystko będzie policzone i tak jak się mówi szczerze, że jeżeli się podało komuś, choćby jednemu człowiekowi, kubek wody z miłości bliźniego, to wtedy już można mieć nadzieję na wieczne zbawienie, bo to tylko o to chodzi, bo celem naszego bytowania jest zdobyć niebo.
Możemy kolejne pytania, księże profesorze, bo ja nie chciałbym, że tak księdza profesora wyeksploatować, bo ksiądz profesor non-stop mówi, telefonów jest bardzo dużo, także spokojnie.
Proszę.
Dobrze. Halo, szczęść Boże.
Halo?
Tak, tak, jest pan już.
Dobry wieczór, Adam z Warszawy.
Dobry
ja
wieczór.
Pozdrawiam księdza, ostatnio się u świętego Stanisława Kostki spotkaliśmy, tam trochę polemizowaliśmy. Przechodzę od razu do pytań. Ten wątek obecności zła w Bogu mnie bardzo zafrapował. To rzeczywiście jest u Lutra, chociaż na przykład zajrzałem do takiej pracy, nie wiem czy ksiądz zna, tak przy okazji, Otto Hermann Pesch, Zrozumieć Lutra, to jest ponad 600 stron, taki poważne opracowanie. Wydawnictwo W Drodze to wydało, seria Alfa Omega w 2008 roku i on tak ostro tego nie widzi. No ale zakładając, że ksiądz ma rację, to tak prowokacyjnie bym zapytał, czy ta teologia Lutra nie jest przynajmniej intelektualnie bardziej wyrafinowana, bo o co mi chodzi, że jeżeli przypomnimy podstawowe założenia dogmatyki katolickiej, tak, tam się mówi o komunikacji idiomatum, że jest jedna osoba o dwóch naturach i teraz Chrystus umiera w naturze ludzkiej, prawda, że jest prawdziwa śmierć, natomiast w naturze boskiej nie może, no bo to byłby absurd, ale jako osoba, no w jakiś tajemniczy, jako osoba, która jest tym suppositum, która podtrzymuje całą tą konstrukcję, jakoś umiera. I teraz Luther byłby tym, który po prostu jako pierwszy, rzeczywiście być może skandalicznie, odważył się na taką myśl, że on umiera do końca. To jest dopiero fest, śmierć. Bo przepraszam za wyrażenie, no jestem niewierzący, więc mogę sobie pozwolić na ten komfort patrzenia z boku, ale że z punktu widzenia na przykład takiego czysto rozumowego, filozoficznego spojrzenia, to można powiedzieć, że katolicka doktryna to jest taki trik. Znaczy on umiera, ale nie do końca, prawda? A Luther to jest ten, który mówi właśnie, że do końca. Więc to byłby pierwszy taki zysk metafizyczno-poznawczy, który bym widział w tej koncepcji. Wcale by ona mnie nie oburzała, wręcz przeciwnie, intelektualnie mnie zachwycała. A druga koncepcja byłaby taka, że rzeczywiście to i to akurat Hermann Pesch też mówi wyraźnie w swojej monografii, że Luther, tak jak każdy porządny teolog, stawia pytanie o teodyceę. I teraz to, że on lokuje zło w Bogu i tam mówi o tym gigantem Kampf, co ksiądz słusznie przypomina, to wszystko jest. Chodzi po prostu o taką koncepcję, że Bóg musi przemóc zło w sobie samym, tak? Dlatego, że no ta taka teodycea, która wyrzuca zło na zewnątrz Boga, wikła się w te wszystkie aporie, prawda? A ten nadmiar, hipertrofia zła, zwłaszcza niezawinionego, prawda? Jakieś tam, prawda, dzieci mordowane i tak dalej. No to powiedzmy sobie szczerze, tradycyjna teologia nie ma na to żadnej odpowiedzi, prawda? Musi zamilknąć. Znaczy może, nie to, że nie ma żadnej, ale musi zamilknąć, no i moim zdaniem. Natomiast Luther byłby znowu tutaj w tej kwestii tym, który ma odwagę pójść dalej i mówić nie. To nie jest tak, że my oskarżamy Boga, tylko że w Bogu jest prazasada zła, to co potem Beme, pewnie ksiądz dobrze zna Jakuba Bemego, mówiło o Bogu w gniewie i Bogu w miłosierdziu, prawda? Są takie dwie prazasady, które z tego Urgrundu tam, mówiąc z niemiecka, wypływają. I teraz Bóg musi zło przede wszystkim przeboleć w sobie, a to, co dzieje się w świecie, to jest jakby odzwierciedlenie tego, co jest w Bogu. Ale, i tutaj Hermann Pesch, znowu się powołam na tego autora, wyraźnie mówi, że to nie jest tak, że zło ostatecznie triumfuje u Lutra, tylko że jednak ostatecznie jest ten eschatem w postaci jakby no zatriumfowania dobra. Więc to byłoby takie pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o biografię Lutra, to ja mam tutaj przed sobą książkę wydaną przez Pax w 1968 roku, John Todd, Martin Luther, i on opisuje śmierć Lutra dość normalnie. No, mówi, że śmierć nastąpiła częściowo w wyniku długiej i męczącej podróży, jaką odbył w zimie 1545 roku, pragnąc spełnić skierowaną do niego jeszcze na jesieni prośbę, aby rozstrzygnął spór rodzinny między książętami Mansfeld Wiesleben, gdzie urodził się około 80 mil od Wittenbergi. Więc jakby, no nie wiem, czy w takim razie ten Todd jest niedoinformowany, czy no rzeczywiście też by mnie interesowały te okoliczności śmierci Lutra. Więc no takie dwie kwestie, jedną tą teologiczno-dogmatyczną bym postawiła, a drugą dotyczącą biografii. Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękuję, drogi panie Adamie, rzeczywiście pamiętam i pan Adam właśnie zawsze jest aktywny i bywa, i rzeczywiście tak dysputujemy, bo mamy różnicę stanowisk, ale cieszę się i dziękuję panie Adamie za ten głos ze stolicy naszej ojczyzny też. Więc tutaj ja Otto Hermana Pescha, rzeczywiście to jest znana postać i wiem, jakie jest jego stanowisko, że rzeczywiście swego czasu Otto Hermann Pesch chciał tak właśnie rozprawiać się z protestantyzmem i bardzo angażował się w tę kwestię ekumenizmu, ale później jednak tak jego stanowisko interpretacyjne generalnie reformacji i teologii Lutra tak zostało według mnie właśnie dalece spłycone i nie ukazujące tych naprawdę tych istotnych różnic, tak bym to powiedział, że rzeczywiście, że chciał po prostu w celu uzyskania ekumenicznych korzyści, jednak według mnie, bo Otto Hermann Pesch jest bardzo błyskotliwy. On wie doskonale, o czym pisze, czy co analizuje, jakie poglądy. Także tutaj nie sądziłbym, że ma problemy ze zrozumieniem analizowanych treści, lecz więcej właśnie, że lepiej, to jest takie stanowisko, lepiej postawić na ekumenizm, czyli na zjednoczenie się z braćmi i siostrami protestantami, aniżeli powiedzmy niepotrzebnie tam i zbyt głęboko sięgać w różnice, które pomiędzy nami istnieją. To jest takie chyba dość powszechne nawet przekonanie, także pośród teologów, którzy parają się ekumenizmem i świetnie, że sobie zadają trud, żeby dążyć do jedności, tylko moje stanowisko, tak przepraszam, że powiem, ale ponieważ człowiek reprezentuje pewne tezy, więc wolno mi powiedzieć. Ja uważam i z mojego osobistego doświadczenia, nie tylko z setkami protestantów, ale po prostu no, mogę powiedzieć z tysiącami protestantów. Oni bardziej cenią, jeżeli się jasno artykułuje stanowiska, nawet jeżeli byłem świadkiem, czy podczas pewnych debat, dyskusji i spotkań naukowych sędziwi profesorowie protestanccy płakali, bo oni powiedzieli, wyznali publicznie, że myśmy tych pewnych tekstów, także do których pan Adam nawiązał, i bardzo się cieszę, że pan Adam ma taki wnikliwy rozum, że rzeczywiście sięga do tych źródeł i widzi, że ja rzeczywiście nic nie powiem z powietrza, bo mnie nie wolno tego czynić, tylko dosłownie jestem obłożony, tutaj ojciec Jacek widzi, że gdybyście państwo zobaczyli, jestem obłożony tymi dokumentami, bo to wtedy ja nie mówię z powietrza. I dlatego, i tutaj już teraz konkretnie, panie Adamie, do tej kwestii, i widać, że pan Adam jest oczytany, bo i pojęciowość jest bardzo precyzyjna, ale teraz, drogi panie Adamie, jeżeli chodzi o śmierć Jezusa, to tutaj trzeba powiedzieć, że Kościół nigdy nie uczył, że natura ludzka Jezusa obumiera, lecz tylko ciało Jezusa obumarło na 3 dni. Tylko ciało Jezusa. Natomiast rzeczywiście w Jezusie, w tym zjednoczeniu hipostatycznym, istnieją 2 natury. Boska, nieśmiertelna, niecierpiąca, nie, żadnym procesom nie ulegająca. I z nią jest zjednoczona ta ludzka. A w ludzkiej rozróżniamy ten wymiar duchowy, czyli ducha duszy, czyli Pan Jezus ma ludzki rozum, ma w swojej ludzkiej naturze ludzką pamięć, ludzką wolną wolę i ludzką duszę. I ta dusza jest nieśmiertelna. Czyli te 3 dni, kiedy Pana Jezusa ciało umarło, ale dusza ludzka Pana Jezusa nie umarła, tylko pozostała zjednoczona w osobie boskiej Jezusa. I teraz proszę zobaczyć, drogi panie Adamie i drodzy państwo, gdybyśmy teraz powiedzieli, że powiedzmy osoba obumiera, gdybyśmy powiedzieli, to proszę zobaczyć, że wtedy nie mielibyśmy podmiotu nawet do utrzymania nieśmiertelności ludzkiej duszy i ducha. Bo proszę zobaczyć, że osoba ludzka, nawet wtedy, kiedy ciało człowieka obumiera, nie obumiera. A oczywiście, że traci bardzo ważny wymiar cielesności, bo osoba ludzka ma do dyspozycji i duszę, ducha i ciało. Ale sama jako osoba nie obumiera, tylko obumiera jej ciało. Ale gdybyśmy powiedzieli, że osoba Jezusa obumiera, tak jak pan Adam słusznie powiedział, zgodnie z nauką katolicką, że ta osoba jest tym podmiotem, to jest ten hipokeimenon arystotelesowski, nie? Ale bogatszy jeszcze, bo osobowy. I gdybyśmy powiedzieli, że osoba Jezusa obumiera, albo na przykład gdybyśmy powiedzieli osoba człowieka w ogóle, jako człowieka, że jeżeli człowiek obumiera, ktokolwiek, to umiera jego osoba, to wtedy byśmy nawet nie uratowali jego duszy. Bo jeżeli byśmy przyjęli, zgodzili się na tezę o śmierci osoby, to wtedy niczego nie uratujemy. Ani duszy ludzkiej, ani rozumu ludzkiego jako nieśmiertelnych władz nie uratujemy, bo one są zapodmiotowane w osobie. A gdybyśmy się zgodzili na to, że osoba boska Jezusa, czyli druga osoba Trójcy Przenoświętszej, obumiera, to drogi panie Adamie i drodzy państwo, to musielibyśmy się zgodzić, że nie tylko cała natura ludzka Jezusa obumiera, czyli jego ciało, jego dusza i jego duch, lecz co więcej, jego natura boska by także musiała być pogrążona w śmierci. Więc wtedy mielibyśmy, drodzy państwo, to, czego rzeczywiście Luther zaproponował, że umarł Bóg. I Nietzsche ma rację w tym kontekście, że umarł Bóg, bo osoba po prostu obumarła. Zresztą jej nie ma.
Pamiętam, księże profesorze, Trójca Święta u Lutra. Czy to jest Trójca Święta osób?
Niestety, ponieważ Luther sięgnął po rozumienie osoby u Porfiriusza, czyli u neoplatonika, a w neoplatonizmie nie mamy, choć to jest neoplatonizm z okresu przełomu końca trzeciego i początek IV wieku, i Porfiriusz pisze, że tak rozumie pojęcie osoby, że na przykład wielu ludzi jest jednym człowiekiem. Ale co to oznacza takie rozumienie osoby? To znaczy, że ta osoba jest utożsamiona z naturą. I ja rozumiem, że starożytna filozofia grecka przed objawieniem się Jezusa z Nazaretu, że rzeczywiście nie było pojęcia osoby, tylko było ten hipokeimenon, czyli suppositum, podmiot był odkryty, coś wspaniałego, ale tym podmiotem była de facto natura. Czyli jeżeli Arystoteles by się zapytał, no słuchaj, drogi ojcze Jacku, no to co to jest za podmiot, którym ty jesteś, że teraz prowadzisz program? To Arystoteles by odpowiedział, nie, masz naturę duchową, więc to jest ten podmiot. Nie, to jest ten podmiot. Choć można troszeczkę się doszukać więcej, czegoś więcej, że Arystoteles miał tę intuicję, że coś musi być w człowieku więcej niż ta, powiedzmy, to kompozytum natury, duszy, ducha i ciała, ale to nie było wyartykułowane. Dopiero właśnie te debaty wokół osoby Jezusa Chrystusa, one nas wprowadziły w świat naprawdę taki, który nam pozwoli rzeczywiście to wszystko powyjaśniać, że nam się nic nie zagubi. I tutaj pan Adam ma rację w swoim rzeczywiście oczytaniu i podziwiam, że taki sobie trud zadaje, żeby takie no ciężkie treści czytać. Cóż to dużo mówić. Pesza to nie jest łatwa pozycja, ale właśnie, że Luter jest intelektualnie wyrafinowany. A na czym polega to wyrafinowanie w tym względzie? Drodzy Państwo, w prostej tezie. Dlaczego Luter tak może żonglować, że powie tak, a to osoba jest istotą i tutaj powiem Państwu, że w następnym tygodniu będzie taka część o tym, o te nasze dywagacje na łamach naszego dziennika, to będę poddaję analizie tę problematykę istoty boskiej. I wtedy zobaczymy, co tam się dzieje w tej istocie boskiej. Ale już tak wyprzedzając, mogę powiedzieć, że na czym polega ta wyrafinowaność? Wyrafinowaność no, z najwyższej półki.
Lutra.
Lutra na tym, że Luter powie, że Bóg jest dialektyczną syntezą życia i śmierci. I wtedy, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, no ale Luter, przecież jeżeli to jest życie i śmierć, to znaczy, że to jest sprzeczność i że to się wszystko rozpada. A Luter mówi, o nie, nie. O, to nie jest tak prosto, bo życie jest wprawdzie śmiercią, ale śmierć jest życiem. Czyli de facto Luter może sobie tak żonglować, bo albo z jednej strony rzeczywiście dokonuje ontologizacji śmierci, czyli on śmierci przypisuje istnienie. To znaczy, to będzie związane także i z drugim pytaniem pana Adama, bo tutaj jest kwestia zła. Pan Adam też ma to pytanie. Dlaczego mu się to wszystko nie zawali, Lutrowi? A to z prostej racji, że on utrzymuje to zło, które jest w Bogu, rzeczywiście to, co pan Adam powiedział, potwierdzam, że Luter myśli zło w Bogu, tylko to zło jest zontologizowane, to znaczy przypisany jest mu byt, czyli de facto, dlaczego to zło w Bogu może istnieć? Dlatego, że Luter założył, korzystając z Biblii i z dziedzictwa naukowego, które miał do dyspozycji, że de facto czym jest zło, a to później Konrad Lorenz, który otrzymał Nagrodę Nobla, ale napisał taką pozycję o tak zwanym złu. Bo Konrad Lorenz też wyrasta z tej tradycji protestantyzmu i mówi, dlaczego mówimy, że tak zwane zło? Bo de facto to zło jest dobrem. Czyli innymi słowy, ta żonglerka protestancka Lutra polega na tym, że on tylko dlatego mu się to wszystko nie zawali na amen, bo on mówi, nic się nie zamartwiaj, że Pan Bóg jest zły, ale on jest także dobry. Ale drodzy Państwo, no ja osobiście dziękuję za taką propozycję Boga, że jeżeli Pan Bóg byłby winien śmierci, że jeżeli Pan Bóg by nam szatana sprowadził, że jeżeli Pan Bóg by nas obciążył złem, chorobami, cierpieniem, Pan Adam zdaje się też ma dużo doświadczeń tego typu. No drodzy Państwo, ja na takiego Boga się nie mogę zgodzić. Bo zresztą naprawdę wszystko by się w człowieku załamało, gdyby się człowiek dowiedział, że mój Bóg, o którym się mówi, że to jest odwieczny Bóg miłości, że to jest odwieczna świętość i dlatego warto ci się wysilać, zmagać przede wszystkim ze swoimi słabościami, żeby go osiągnąć i kiedyś oglądać. I Pan Adam wie, że cały wysiłek wszystkich wieków i dziejów filozofii na przykład, jako nauki, to jest ukierunkowany na to, jak dojdę do tego Boga. Jak dojdę do najwyższej doskonałości. Nawet Immanuel Kant pyta, jak jest możliwa ta ostateczna szczęśliwość. Czyli proszę zobaczyć, ducha ludzkiego nie oderwie się od tych wymiarów. Dlatego tutaj nie podzielam właśnie tej interpretacji. I o ile mi wiadomo, John Todd, on tak interpretuje też po luterańsku na przykład pojęcie śmierci, że po prostu czym jest śmierć? Życiem. A czym jest życie? Umieraniem. Dosłownie to jest ta tradycja luterańsko-heglowska i ta dialektyka. I ja niestety, i oczywiście Jakob Boehme, którego tutaj wspomniał pan Adam, on dokładnie stoi w tej tradycji i Baruch de Spinoza, bo on właśnie trafił pod te nożyce intelektualne Jakoba Boehme i jego mistyki właśnie i dlatego pożegnał się z judaizmem. W związku z tym my widzimy, że tylko tradycyjna, klasyczna teologia, która sięga po klasyczne pryncypia myśli i kategorie myślenia, to wszystko nam pomaga, ale oczywiście, które muszą być ubogacone treściami, które objawia nam Bóg, czyli to fides et ratio, to o czym nam Jan Paweł II święty przypomniał, to nam właśnie ukazuje niezwykły majestat Boga, świętość Boga, doskonałość Boga. I w takiego Boga warto wierzyć, bo to jest dopiero cud bytu i wtedy, ale w świetle tego Boga dopiero każdy akt ludzkiego istnienia, życia, nawet choroby, a nawet i śmierci, to jest zupełnie co innego. I pomyśleć, że taki Bóg nie zna żadnej skazy, tylko wprost przeciwnie, w swoim Synu, Jezusie z Nazaretu, przyjdzie do nas w postaci ludzkiej, będzie taki pokorny, że Jego pokora może nas, no zwala nas z nóg na kolana, żeby w adoracji wielbić Boga na kolanach.
I przyjdzie do nas też z kobiety bez grzechu.
Dokładnie, z niepokalanej. Z niepokalanej. I dlatego będzie mieć i niepokalane ciało, i niepokalaną duszę. A jeżeli Luter tutaj powie, bo to czego drogi ojciec Jacek dotyka, to Luter przecież komentuje też ten fakt wcielenia. I my wiemy doskonale, że Kościół powiedział, że całe stworzenie jest ex nihilo, kreacja ex nihilo, z jednym wyjątkiem. Natura ludzka Pana Jezusa w aspekcie ciała nie jest ex nihilo. Czyli tylko wyjątkowe stworzenie, którym jest natura ludzka Jezusa, to jest stworzenie. I ta natura nie jest ex nihilo, a Luter, komentując w swoich komentarzach do Ewangelii tę historię dzieciństwa Bożego, to, drodzy Państwo, trzeba powiedzieć, że Luter stawia pytanie, co dała Maryja Jezusowi w akcie poczęcia, w jej sercu. I Luter odpowiada, nic. A co to oznacza? że wtedy przy stworzeniu ciała Jezusa mamy także, tak jak przy każdym człowieku, z kreacją ex nihilo do czynienia. A tutaj trzeba powiedzieć, że tylko przy stworzeniu natury ludzkiej Jezusa nie mamy do czynienia z kreacją ex nihilo. I dlatego ta kreacja, czyli to stworzenie, czyli natura ludzka Jezusa nie jest obciążona grzechem. I to jest genialne, to jest coś nieprawdopodobnego, jak tutaj ta doktryna katolicka. Dlatego, drogi panie Adamie, zapewniam, tak jak pan Adam wie, że bardzo cierpliwie wysłuchuję i cieszę się, że pan Adam ma takie krytyczne podejście, bo pan Adam, jak tylko zabiera głos, no bardzo dziękuję za ten miły głos, ale powiem też szczerze, że jak na konferencjach się różnych spotykamy, szczególnie w Warszawie, to pan Adam nie zostawia suchej nitki na moich analizach. I ja się cieszę, bo mogę z panem Adamem wchodzić w kontakt. Ale panie Adamie, zapewniam o modlitwie, będę się modlił. Ateizm jest też taką kwestią, którą można przezwyciężyć. I ja zapewniam pana Adama, że pan Adam ma tyle geniuszu ducha, że ten ateizm to pęknie jak bańka mydlana. Ale może troszeczkę cierpliwości potrzeba.
Księże profesorze, to może teraz troszkę napić się wody, żeby trochę gardło mogło odpocząć, przynajmniej na chwileczkę, bo ja tutaj podziwiam mądrość księdza profesora i słucham z otwartymi ustami tej całej wiedzy, a ksiądz profesor cały czas mówi, a telefony cały czas są, więc dalej możemy,
tak,
możemy.
Proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże?
Tak.
Janusz z Niemiec.
Witamy, panie Januszu.
Witam księdza redaktora, witam księdza profesora. Ja właśnie chciałem nawiązać do tego niepokalanego poczęcia. To właśnie wspomniał ksiądz profesor uprzejmie. I chciałem powiedzieć, że właśnie stosując obecną wiedzę teologiczną i metodologię dzisiejszą, patrząc na właśnie krytycznie na Lutra z pięciu wieków, czy nie znaleźlibyśmy również wielu błędów Kościoła katolickiego w tym czasie, sięgając pięć wieków wstecz? Bo wtedy, o ile wiem, no chyba dogmat o niepokalanym poczęciu został ustanowiony w Kościele w XIX wieku. Drugie pytanie natomiast, skąd się to bierze, że właśnie protestanci, mówiąc o rozwodach, często przytaczają ten właśnie cytat z Mateusza, że Jezus powiedział oddalanie żony za wyjątkiem, i teraz przekłady katolickie najczęściej używają, z tego co się spotkałem, nierządu lub przeteczeństwa, natomiast protestanci mówią wprost za wyjątkiem właśnie cudzołóstwa, czyli rozpusty. I tutaj właśnie skąd się biorą te rozbieżności? Czy to jest sprawa tylko tłumaczenia, czy jakichś głębszych spraw? Bo Kościół katolicki następnie interpretuje to jako małżeństwo nieważne. No więc jeżeli jest nierząd, przeteczeństwo i następnie nieważne, a tutaj cudzołóstwo, no prosiłbym o jakiś komentarz.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Więc, drogi panie Januszu, bardzo dziękujemy za nadmienienie tych dwóch kwestii i pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków w Niemczech i Niemcy i całą naszą emigrację polską na całym świecie. Jeżeli chodzi o niepokalane poczęcie, to wprawdzie dogmat o niepokalanym poczęciu został rzeczywiście dopiero później określony, ale trzeba przyznać, że wiara w niepokalane poczęcie przez sam fakt określenia na soborze w Efezie w 431 roku, że Maryja jest Theotokos, czyli Matką Boga, to oczywiście było zrozumiałym, że ten dogmat będzie prowadził z całą pewnością naukę Kościoła rzymskokatolickiego do następnego dogmatu o niepokalanym poczęciu. Dlaczego? Bo rzeczywiście tutaj ta refleksja także głównie chrystologiczna, bo pytanie było o bytowość Jezusa i tak jak pana Adama to też bardzo zainteresowało, tak też widzę, że pana Janusza też, to wtedy bardzo ważnym jest nie tylko zbadanie, czy tego aktu poczęcia natury ludzkiej i Pana Jezusa jako Syna Człowieczego w Matce Najświętszej, ale ten fakt, ten cud i ten dogmat zależy od teraz, od tego, kim jest Maryja. I dlatego też właśnie trzeba przyznać, że gdyby Maryja była właśnie poczęta, zostałaby poczęta w grzechu pierworodnym, to wtedy posiadałaby w swojej naturze osłabienie, nawet gdyby Pan Bóg jej specjalną łaskę podarował, ale to pomimo wszystko w jej naturze istniałoby osłabienie jej natury. Tak samo jak my, chrześcijanie, nawet po przyjęciu sakramentu świętego i sakramentów świętych, chrztu świętego i innych, my pozostajemy osłabieni. Czyli wtedy ktoś, kto się poczyna z takiego człowieka, nawet będącego w stanie łaski uświęcającej, ale poczyna się w naturze i w osobie osłabionej po prostu grzechem pierworodnym. I teraz chodziło o to, że trzeba było zbadać, czy kim jest teraz Matka Najświętsza. I właśnie tak jak ten dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny jasno mówi, że ze względu na zasługi, które czasowo są późniejsze, ale ponieważ Bóg jest wieczny, więc wieczny Bóg działa na sposób wieczności i dlatego wyprzedza czasowo patrząc, ale z pozycji wieczności to po prostu to jest wieczny Bóg i On działa i On ze względu, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, ale ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, który przyjdzie na świat i stanie się Zbawicielem świata, On ochrania w momencie poczęcia z kolei niepokalaną Matkę Najświętszą i ona staje się niepokalanie poczętą. I to jest ten właśnie cud Bożego działania i co do tego nie mamy wątpliwości i to jest konieczne, niepokalane poczęcie. Natomiast Martin Luther, tutaj przy całym szacunku do kilku takich wersetów miłych względem Matki Najświętszej, ale to nie jest cała mariologia Martina Lutra. Tak jak Państwu przytoczyłem, tylko jego komentarze do tej historii dzieciństwa Pana Jezusa z Ewangelii Synoptycznych, a więc Mateusz, Marek, Łukasz i właśnie tam Luter komentuje, że nic nie dała Matka Najświętsza. Po prostu, to znaczy, że ona w ogóle nie uczestniczy w tym akcie inkarnacji, czyli wcielenia. I dlatego też luteranie po prostu Matki Najświętszej nie uznają. Nie uznają jej i po prostu mają z tym zasadniczy problem. Tak jak zresztą i wielu protestantów mówi, że po prostu tłumacząc i to powołując się jeszcze na Biblię, że święty Józef jest takim biologicznym ojcem Pana Jezusa, natury ludzkiej Pana Jezusa. Więc tutaj to nie jest do zaakceptowania z podstawowej racji, a mianowicie, że Pan Jezus jest jedną osobą i to osobą boską. I ta jedna osoba boska może mieć tylko jednego ojca, tak jak każdy z nas ma jednego ojca. W związku z tym widzimy, że nie może być Józef ojcem biologicznym, bo rzeczywiście mógłby tylko przekazać, jeżeli taka byłaby wola Boża, to wtedy przekazywałby razem z Maryją, ale wtedy właśnie mielibyśmy problem co do określenia ojcostwa Syna Bożego i wtedy to nie byłoby po prostu w porządku, czyli ze względu na to, że to jest Pan Jezus ma ojca, dlatego nie może mieć ojca drugiego, bo ma ojca, który go zrodził w wieczności. I dlatego też właśnie ta kwestia chyba jest no naprawdę nieprawdopodobnie wielka i trzeba przyznać, Panie Januszu, jeżeli sobie przejrzymy dekrety synodów, soborów, na przykład tutaj w tej kwestii małżeńskiej, to jest choćby IV Sobór Lateraneński, 1215 rok. Wspaniałe orzeczenia. A przecież Luter żyje 3 wieki później, więc ma do dyspozycji wielkie dziedzictwo. Synody z Nawarry, z Frankfurtu nad Menem, za Karola Wielkiego. Nie mówiąc już o soborach, tych pierwszych jeszcze w starożytności. Więc my mamy do dyspozycji wielką naukę. No piękniejszej nauki jak nauka rzymskokatolicka nie ma. Tutaj tak wszystko jest dopięte. I nawet jeżeli, drogi Panie Januszu i drodzy Państwo, nawet jeżeli widzimy, my jesteśmy ludźmi, a więc ludzka twarz Kościoła zdobywa mądrość na przestrzeni wieków. My korzystamy z dziedzictwa całej ludzkości, ale także i tej części naszych praojców katolików. Ale tak jak Państwo słyszycie, i to, co prawdziwego zostało odkryte przez Arystotelesa, czy przez Platona, czy August, czy innych niechrześcijańskich myślicieli, my to wszystko akceptujemy, bo raz odkryta prawda jest prawdą dla wszystkich pokoleń. A jeżeli chodzi o drugi punkt, a to, drogi panie Januszu, to protestanci widać, jak oni wiernie ustosunkowują się do własnej zasady, którą sobie postawili, a mianowicie sola scriptura. A co to znaczy sola scriptura? To jedynie pismo, Pismo Święte, dobrze. Ale teraz Luter ma w Piśmie Świętym na przykład list świętego Jakuba apostoła. I co mówi Luter? A nie, święty Jakub apostoł mówi o konieczności czynów do tego, żeby zostać zbawionym, czyli dobrych czynów, a Luter mówi, nie, ta księga mi nie pasuje i dlatego Luter wyrzucił z Pisma Świętego choćby ten list świętego apostoła Jakuba. I tak mamy też z taką relatywizacją Pisma Świętego w przypadku interpretacji Ewangelii. To, co już powiedziałem o tym, że przecież fiat Maryi, ta zgoda Maryi, przecież Maryja została zapytana przez archanioła Gabriela, czy chce zostać matką Najwyższego, że moc Najwyższego i tak dalej. I ta cudowna scena zwiastowania przecież ukazuje, że Matka Najświętsza, jaka jest tutaj rozmowa, jak Pan Bóg przez archanioła pyta, jak Maryja odpowiada, tak, chcę. A co to znaczy chcę? To właśnie ofiaruję ciało, to co jest możliwe ze strony niepokalanej Maryi Dziewicy Matki, która...
Czyli pokora, taka dyspozycyjność całkowita.
Oczywiście, która przecież w świetle Biblii przekazuje ciało Panu Jezusowi, jako niepokalana matka, która jest dziewicą przed zwiastowaniem, w trakcie zwiastowania i po zwiastowaniu. I właśnie i pomimo tego, że stała się matką, pozostaje dziewiczą matką, niepokalaną. Ale głównie w sensie tym duchowym, nie?
Oczywiście.
Czystości,
dyspozycyjności, co? Że nie było zmazy grzechu, najmniejszej.
I słabości żadnej.
Czy można, księże profesorze, powiedzieć, że Maryja była stworzona niejako przez Boga i dla Boga?
Oczywiście.
Że Bóg ją jakby specjalnie dla siebie też stworzył.
Oczywiście, że tak, bo Pan Bóg zanim rozpoczął dzieło stworzenia świata. Przecież Pan Bóg w swojej wszechwiedzy doskonale wiedział, jak się zachowa każde stworzenie. Każdy odruch ducha i ciała człowieka wiedział Bóg w swojej wieczności. Nawet każdy odruch zwierzęcia, rośliny, czyli każdego bytu, podmuchy wiatrów, to wszystko we wszechwiedzy Bożej jest znane. Wszystkie procesy chemiczne, biologiczne, fizykalne. Także ja podziwiam przedstawicieli nauk szczegółowych, którzy się tak pasjonują tymi wymiarami istnienia kosmosu i świetnie, bo to są wspaniałe wymiary, ale proszę być tego pewnym, że te wszystkie wymiary, wszystkie procesy, wszystkie ruchy w sferze atomowej, kwantowej i tak dalej, one są znane Bogu wiecznie. I dlatego to jest, nauka jest taką fascynującą, bo się właściwie odkrywa to, co Bóg wie, czyli prawdy Boga o wszystkim, co jest. Ale ta kwestia, to o co Pan Janusz zapytał jeszcze w odniesieniu do tej interpretacji tego fragmentu Ewangelii Mateusza 19, chyba jeżeli dobrze pamiętam 3:12, ta rozmowa Pana Jezusa z faryzeuszami. I ich interesowała właśnie kwestia rodzinna, małżeńska. I choć dzisiaj już tylko zasygnalizowaliśmy tę kwestię, to jednak warto ją rozważyć. A mianowicie, tam jest pytanie bardzo konkretne od faryzeuszów. Czy można oddalić kobietę ze względu na grzech, cudzołóstwa? I wtedy wskazano na list rozwodowy. Tak, Mojżesza. Ale Pan Jezus od razu komentuje. Ale to ze względu na zatwardziałość serc. A co to znaczy? Co to znaczy w ustach Jezusa? Pan Jezus mówi ze względu na grzech minionych pokoleń. Został ten grzech dopuszczony. Nie? Czyli grzech listu rozwodowego to był dopust Boży, ale to nie było w planie Bożym. Bo jeżeli w planie Bożym jest małżeństwo, to w tym samym planie Bożym nie może być rozwodu. Bo co to byłby za Bóg Stwórca, który z jednej strony powołuje kobietę i mężczyznę do bycia małżeństwem, a z drugiej strony mówi, ale słuchajcie, to jest tylko na pewien czas, ale dajcie sobie święty spokój i róbcie sobie, co chcecie w tym pięknym kosmosie. Ale tak Pan Bóg nie mówi, bo nie byłby doskonałym Bogiem. Tylko jeżeli raz mówi słowo o małżeństwie, to Pan Bóg nie wycofuje słów. To tylko człowiek może mu starać się tę bytowość stworzoną przez Niego zdeformować. I w tym przypadku właśnie tak było, że Mojżesz poprosił, bo taki był upadek moralny jego rodaków, że rzeczywiście to było tak nagminne, że Mojżesz zaniepokoił się i poprosił. Ale proszę zobaczyć. I Mojżesz też musiał przejąć skutki tego dopustu, tego po prostu listu rozwodowego. W jakim sensie? Mojżesz nie wprowadził narodu wybranego, przecież on prowadził przez pustynię. On był wymarzonym, jedynym mężem Bożym, który powinien wprowadzić ten naród do ziemi obiecanej. Nie wprowadził. Dlaczego? Między innymi ze względu na te rzeczy. Żeby pojawiła się wątpliwość. Boże, czy Ty naprawdę nas wprowadzisz? I to jest jedna z tych wątpliwości. Więc co to oznacza? Pan Jezus mówi, ze względu na zatwardziałość serc. A co to znaczy zatwardziałość serc? Grzeszna postawa. Słabość. Jeżeli nawet nie grzech, to słabość, ale już na przykład oddanie tego listu rozwodowego, danie, to było grzechem. Więc proszę zobaczyć, że z czym tutaj mamy powiedzieć. I Pan Jezus dodaje, ale na początku nie było. Tak nie było. Czyli co to znaczy? Na co Pan Jezus wskazuje? Na akt stwórczy małżeństwa. Czyli na plan Boży. A to oznacza, że małżeństwo jest nierozerwalne. I teraz, drodzy Państwo, my mamy tradycję. A co ta tradycja mówi? Że my bazujemy na nauce wszystkich minionych pokoleń. I te ziarna prawdy każde pokolenie dodawało. I tak mieliśmy wybitnych, świętych ojców Kościoła. Przecież pierwsze wieki chrześcijaństwa, męczennicy, później ci wielcy ojcowie Kościoła, którzy to wszystko reflektowali. Przyszła wolność, czy trochę wolności, czy nawet swego okresu dużo wolności za cesarza Konstantyna. Więc chodziło o to, żeby docierać, żeby tę prawdę badać z pomocą nauki, z pomocą rozumu, ale także i łaski. I powstała klejnoty literatury światowej. Drodzy Państwo, literatura ojców Kościoła, to zresztą ci, którzy się patrologią parają, i tutaj wszystkich i księży, i ojców, profesorów, patrologów, ale także i świeckich ludzi uczonych, którzy się patrologią zajmują, to jeden z najpiękniejszych działów teologii, skupiający wielkie dziedzictwo, wielkich dzieł, wielkich świętych, wielkich uczonych. I tutaj co mówią ci wszyscy uczeni jednogłośnie, jednomyślnie? Że w tym fragmencie Pan Jezus nie daje żadnego przyzwolenia do rozwodu wskutek grzechu cudzołóstwa. I takie jest też stanowisko oficjalne Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. I w związku z tym Luter od razu zauważył, tak, papież, papiści i cały ten kościół rzymskokatolicki, to jest po prostu, oni nie zgadzają się na to, żeby wskutek grzechu cudzołóstwa można było człowiekowi otworzyć drogę do zawarcia nowego małżeństwa. Czegoś takiego nie ma. I to nauka Kościoła bardzo mocno artykułuje, powtarza. I między innymi dzisiaj pan Franciszek chyba mówił, przywołał tutaj z Wielkopolski tę kwestię Soboru Trydenckiego. Jakie wspaniałe są kanony o sakramencie małżeństwa właśnie podczas Soboru, Wielkiego Soboru Trydenckiego. Jaka to genialna nauka, myśl. Także niczego nie musieliśmy odwoływać jako Kościół rzymskokatolicki z dotychczasowych synodów czy soborów. Nic nie musiało być odwoływane, bo i sobory są nieomylne, i dogmaty Kościoła są nieomylne, więc mamy sytuację bardzo klarowną. Kościół nigdy nie musiał odwoływać czegokolwiek z prawd, które zostały ogłoszone jako prawdy. A czym innym jest, że Duch Święty prowadzi nas w głębiny prawdy, ale tych prawd, które Kościół jeszcze w ostatecznym kształcie nie zdefiniował. Natomiast żadnej zdefiniowanej prawdy Kościół nie musiał korygować. Na tym polega jego wielkość. Dlatego protestanci, to jest tylko, panie Januszu i drodzy państwo, przykład, ten Mateusz tam 19:3-12, przykład, jak protestanci swawolnie obchodzą się ze świętymi tekstami. Tak samo i z księgami Starego Testamentu. To już pan Adam z Warszawy też wskazał na to, że jak właśnie Luther pisze i jak on komentuje różne księgi.
Jeden z moich znajomych księży właśnie kiedyś pracujących w Niemczech powiedział, że jeżeli nie ma nauczycielskiego urzędu Kościoła, czyli nie ma autorytetu papieża, dla protestantów tym autorytetem jest jedynie ta praca naukowa, którą sami wykonują z Biblią i robią to tak, jak im możliwości naturalnego rozumu prawda podpowiadają.
Tak. A jeśli chodzi, przepraszam drogi ojcze Jacku, ale jeżeli chodzi o regulowanie właśnie tych porządku małżeńsko-rodzinnego, to proszę zauważyć, sami protestanci oddali ten sektor całkowicie władzy świeckiej. I dlatego to, co się dzisiaj dzieje, także niestety i w wielu dyskusjach czy stanowiskach przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, to niestety trzeba przyznać, tak jak państwo słyszycie, że to jest de facto próba protestantyzacji naszego rzymskokatolickiego porządku prawno-moralnego, ale także i filozoficznego, i teologicznego w kwestii małżeńsko-rodzinnej.
I o tym też mówił Ojciec Święty Benedykt XVI w swoich niektórych wystąpieniach o tej protestantyzacji Kościoła katolickiego, co jest też takim terminem niezrozumiałym dzięki księdzu profesorowi, który nam tutaj tak dokładnie, pieczołowicie, delikatnie też, ale też dosadnie w niektórych momentach tłumaczy, możemy troszkę tego rozumieć, bo jest to pojęcie takie do końca niezrozumiałe, prawda? Tak. Czy to polega na tym, że w Kościele śpiewamy tylko pieśni, może ułożone przez protestantów, może jakąś kolędę czy coś, no to czy to jest protestantyzacja Kościoła? Tak. A tu się okazuje, że tutaj są o wiele bardziej poważne rzeczy w całej konstrukcji myślenia, budowy tego gmachu, prawda?
Jeżeli, drodzy państwo, drogi Ojcze Jacku, jeżeli przez 500 lat nawet niemieckim pokoleniom protestanckich pastorów i tym Landesbischofe, jeżeli cały szereg dokumentów było zakrytych, jeżeli dostęp do nich był utrudniony z różnych racji, a opublikowano niektóre pozycje dopiero w XX wieku, to proszę sobie wyobrazić, to cóż mówić o naszej biednej Polsce pod tym względem. To tylko jest cud, że myśmy łaskę Bożą otrzymali, żeby w XVI wieku stanowić tę zaporę dla protestantyzmu, nie dla protestantów, bo Polska była wolna dla protestantów. Tam ich rozstrzeliwano, tam były wojny, tak jak ojciec Jacek nadmienił, wojny wieloletnie, wiele dziesiątków lat, religijne,
tak. Czy bezwzględne.
Tak, oczywiście, prześladowano katolików w państwie pruskim na najprzeróżniejsze sposoby. Na przykład katolikowi nie wolno było przez szereg dziesięcioleci w pruskim państwie zajmować katedry uniwersyteckie. Więc to taka była...
A pierwszy kościół katolicki po reformacji w Berlinie to jest gdzieś 1870 czy 80 rok, jak Ślązacy byli wzięci do pracy w Berlinie, no i tam cesarz się łaskawie zgodził, żeby im jakiś kościół katolicki wybudować, bo Ślązacy byli katolikami.
I to jest tolerancja protestancka, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo. A porównajmy tę tolerancję, która przez wieki blokowała katolickość i ją zwalczała, a porównajmy polską katolickość, która wspaniałomyślnie wtedy, kiedy prześladowano protestantów w XVI wieku na Zachodzie, to myśmy wspaniałomyślnie przyjmowali ich. Kiedy prześladowano Żydów, to Polska wspaniałomyślnie przyjęła ten naród
do
swoich granic, tak, bo my jesteśmy katolikami. I to jest ta zasadnicza różnica, że my widzimy, że jeżeli ktoś jest Żydem i protestantem i ateistą, ale on jest dla nas, katolików, w pierwszym rzędzie człowiekiem. A jeżeli człowiekiem, to jest obrazem Bożym. I naszym zadaniem jest dopomóc mu, żeby był człowiekiem. Oczywiście zapłaciliśmy za to olbrzymią cenę, bo nie wiem, ale tak głośno powiem, choć nigdy o tym nie mówiłem publicznie, ale moim skromnym zdaniem rozbiory Polski były zasadniczo uwarunkowane naszą wspaniałomyślnością względem protestantyzmu. Bo myśmy nie wiedzieli, czym on jest. A później nam tak rozrobiono prawodawstwo i struktury państwa, że po prostu staliśmy się na ponad 100 lat niewolnikami.
Cromwell przecież pisał listy gratulacyjne bodajże do króla szwedzkiego, który najechał Polskę w XVII wieku, że nareszcie będzie starty ten róg na głowie bestii, jak Cromwell nazywał Polskę, ten głupi katolicki kraj wreszcie zniknie z mapy Europy. Podobnie później carycy Katarzynie II gratulował Diderot czy Rousseau, któryś tam z tych filozofów francuskich, że ten kraj katolicki wreszcie będzie zniszczony, bo ten katolicyzm tak kłuł w oczy później tą rewolucję francuską i jeszcze wcześniej oczywiście tą rzeczywistość protestancką.
A de facto to właśnie Cromwell, on bardzo systematycznie uderzył w stabilność własnego narodu w Anglii, bo przecież to, że pod koniec lat 40. XVII wieku wprowadził do prawodawstwa angielskiego instytucję rozwodu, to widzimy, że to załamanie się narodu angielskiego w naszych czasach i na naszych oczach, to zostało spowodowane, uprzyczynowione instytucją rozwodu. Przecież relatywizacja małżeństwa doprowadziłaby do tego, że właściwie dzisiaj Anglia, gdyby pozostała sama, bez napływu między innymi naszych rodaków tam do Anglii, to Anglia byłaby dzisiaj żebraczym krajem.
Krajem ogromnych problemów społecznych, bo mało dzieci i to są takie konsekwencje. Jak ważne jest to, książę profesorze, że ksiądz profesor z jednej strony, mając tę głęboką wiedzę dotyczącą samego Lutra, a więc wiedzę tych początków protestantyzmu, również naszym słuchaczom wskazuje czy wykazuje te konsekwencje, bo ja tutaj mamy kolejne telefony, ja tutaj nie chcę przedłużać, ale chciałoby się tak kiedyś księdza profesora zapytać, jakie mogą być konsekwencje tej ustawy, którą Parlament Polski przyjął o gender, bo to się tak mówi, to nie ma żadnych konsekwencji, a patrząc na historię, właśnie choćby nawet Cromwella z tą ustawą, ustawodawstwem o rozwodach, to ma po prostu potężne konsekwencje. I jakbyśmy dzisiaj tego nie widzieli albo nie rozumieli, prawda? Nawet nasze elity, nawet ludzie, którzy zasiadają w Sejmie czy w Senacie, jakby tutaj tych pewnych konsekwencji, mimo ich inteligencji oczywiście, bo są to ludzie inteligentni, ale jakby tutaj mieli jakieś zamknięte oczy, prawda?
Tylko wielka nauka, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, wielka nauka myśli długodystansowo, czyli myśli na stulecia. I proszę zobaczyć, my byśmy pomyśleli, co tam Cromwell, jak tam, ach, to co tam ma ta instytucja rozwodu. Ale to tak jest, że myśli się, jeżeli dobrze się myśli, to nie myśli się tylko po prostu o swoim pokoleniu, tylko myśli się generalnie, że zrelatywizowanie pewnych fundamentalnych prawd, A do takich należy przecież
instytucja małżeństwa.
Instytucja małżeństwa. Tak. Nierozerwalnego. Więc
rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety.
Jednej kobiety z jednym mężczyzną.
Tak.
Bo na przykład Luther, i tutaj, drodzy państwo i panie Henryku z Lublina, bardzo serdecznie pozdrawiam także w tej debacie i drodzy państwo, przecież Luther pozwalał nawet po prostu na to, żeby jeden mężczyzna miał kilka kobiet, no nie? On nawet na takie rzeczy pozwalał, czyli po prostu relatywizował ten porządek prawno-moralny na wszystkie sposoby. Ale to także oznacza, że także dzisiejsze Niemcy, gdybyśmy tak dokładnie przyjrzeli się, ilu jest naprawdę niemieckich obywateli niemieckiego pochodzenia, to zdaje się, że także i niemiecka gospodarka by się dzisiaj, najdelikatniej mówiąc, załamała.
To wie ksiądz profesor, dzisiaj mi jedna osoba mówiła, że widziała takie zdjęcie w niemieckiej gazecie, gdzie było napisane, że w Niemczech nie ma, Niemcy nie są islamizowane i pokazana jest klasa w szkole podstawowej, gdzie 3/4 to są dzieci tureckie.
Tak.
Taki właśnie.
A czasami tylko jedno albo dwoje dzieci są w niektórych klasach Niemcami.
Tak.
Z niemieckich rodzin. Więc tutaj widzimy, drodzy państwo, że znowu skutki tego są nieprawdopodobne.
I kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziwita.
Teraz i zawsze.
Chciałam bardzo serdecznie powitać księdza profesora Tadeusza z tej strony Hortensja z Warszawy. Co prawda już ksiądz profesor odpowiedział mi na to pytanie, ale tak długo czekałam, więc pozwolę sobie jednak na taką małą tylko taką jakby pytanie.
Proszę bardzo, prosimy.
Tak, że jeżeli na przykład protestanci mówią, że Matka Boża nie była dziewicą, to dla mnie się w ogóle jakby no, kłóci z tym, że jeżeli Pan Bóg wybrał Matkę Bożą właśnie dziewicę, właśnie dlatego, żeby była czysta i dlatego ona mogła jako jedyna ta kobieta porodzić Syna Bożego. I dlatego dla mnie to naprawdę bardzo jest to nielogiczne, to co oni powiedzieli, bo ja tak naprawdę niedawno się dowiedziałam, rozmawiałam z Niemką, która właśnie, no nie wiedziałam, że ona jest protestantką i w ogóle zaczęłyśmy się prawie kłócić przez telefon i ona mówi, a dziewica, absolutnie, no ty głupia jesteś, a przecież jesteś taka mądra. No i...
Tak, taka inteligentna, a wierzy w takie
no, dokładnie, tam. Tak właśnie powiedziała mi. Jeszcze raz chciałam bardzo pozdrowić księdza profesora i bardzo, bardzo uwielbiam i kocham to, co ksiądz mówi i ten głos i o czym mówi. Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Te miłe słowa pani Hortensji to traktujemy obydwaj z naszym drogim ojcem Jackiem jako po prostu zobowiązanie,
że bardzo dobrze,
że będziemy jeszcze dalej działać i pracować.
Pan Bóg pozwoli.
Tak, ale właśnie tutaj, o właśnie, dobrze, że pani Hortensja nam na ten problem wskazała i na to doświadczenie. A mianowicie, co ono mówi? Że tak jak państwu mówiłem, starałem się pokazać przy tym pojęciu Boga, że właściwie jest to Bóg, tak jak Kościół powiedział, że to jest Deus Humanatus, czyli to jest uczłowieczony Bóg, którego nam Martin Luther proponuje. Bo rzeczywiście, jak on opisuje Boga, to moglibyśmy tak opisać człowieka, że my jesteśmy żywi i nasze ciało obumiera i tak dalej, nie? Że czasami zgrzeszymy, czasami jesteśmy dobrzy. I Kościół nazwał to, że to jest pojęcie Deus Humanatus, czyli taki uczłowieczony Bóg. Ale to jest całkowicie inne pojęcie. I dlatego ta Niemka, ta pani czy koleżanka pani Hortensji, to słusznie argumentowała, że z pozycji protestantyzmu ona nie ma do dyspozycji Boga, który jest poza światem, czyli transcendentnego Boga. Tylko protestant ma, tak jak ja zapytałem jednego właśnie takiego Niemca, który nawet był, zawsze charakteryzował swoją twarz na twarz Führera, bo tak był zafascynowany Führerem i pozostaje do dzisiaj nim zafascynowany, że jak ja go zapytałem, ale panie, tak po nazwisku mu powiedziałem, jak się nazywa, I on mnie tak jakoś, zawsze go pozdrawiałem, jak jechał samochodem, ale pewnego dnia go zapytałem, czy pan wierzy w Boga? A on mówi, nie wierzę. A ja się go zapytałem, no ale jak pan, ja widzę, że pan tak bardzo ceni tę swoją pracę i to wszystko, jest taki pracowity, zima, wiosna, lato, jesień, pracował solidnie i właśnie ja mówię, ale proszę pana, a czy pan czasami nie pomyśli o Królestwie Niebieskim? A on aż tak tupnął nogą i te wąsiki takie dosłownie führerowskie i mówi tak, taki ostry głos i mówi, Królestwo Niebieskie ja mam tutaj. Czyli proszę zobaczyć, ten biedny świat protestancki to jest tak, że dla niego nie ma Boga transcendentnego, czyli istniejącego poza światem. To może nasi polscy bracia i siostry protestanci, ponieważ oni koegzystują z nami, katolikami, i to właśnie dlatego może być tak, że pośród naszych polskich protestantów to wydaje się dziwne, że jak można nie myśleć, że istnieje Bóg poza tym światem. Ale to dlaczego oni tak myślą? Nie jako skutek protestantyzmu i wiary protestanckiej, tylko jako skutek obcowania z katolikami na co dzień, w pracy, czy w rodzinie, czy w gronie przyjaciół. Przecież to właśnie tak jest i my tak myślimy. A tam to jest typowe zachowanie. I wtedy, jeżeli się myśli tak po ziemsku, to przecież dziewictwo Maryi dziewictwo Maryi jest darem łaski. A co to oznacza? Że tutaj mamy dwa wymiary. Jeden wymiar przyrodzony, czyli natura ludzka Maryi, osoba ludzka Maryi, ale z drugiej strony mamy łaskę. Matka Najświętsza doświadcza specjalnej łaski. To jest łaska Boża, czyli co to oznacza? Ingerencja nadprzyrodzoności w życie Maryi jako człowieka, który się tutaj na ziemi począł, który się tutaj na ziemi urodził i który żył na ziemi i tak dalej, ale otrzymał specjalną łaskę. I wtedy, kiedy uwzględnimy, że istnieje transcendentny Pan Bóg, czyli że istnieje życie nadprzyrodzone, którego sercem jest Pan Bóg, no to wtedy dziewiczość Maryi nas nie zaskakuje. Wręcz przeciwnie. To jest takie...
Jakaś logiczna konsekwencja.
Logiczna konsekwencja istnienia przyrodzoności, czyli tego istnienia ziemskiego i także niebiańskiego, bo boskiego. I wtedy świat łaski. Ja, drodzy Państwo, już zapowiadam, że jeden z odcinków w naszym dzienniku to będzie o rozumieniu łaski przez Martina Lutra. I tam, drodzy Państwo, zobaczycie, z jakimi problemami ma Luter do czynienia, że on de facto przekreśla łaskę. Że to, co on rozumie pod pojęciem łaski, to wcale łaską nie jest. A łaską nie jest, dlatego że Luter nie ma odpowiedniego pojęcia Boga do dyspozycji. I wtedy ta łaska mu się po prostu całkowicie rozmywa.
Czyli takie, no, jak, no, z jednej strony ten Luter jest bardzo logiczny i konsekwentny, bo ma swoje założenia, prawda, swoją antropologię, teodycea, a z drugiej strony, kiedy są to błędne założenia, nawet kiedy się jest logicznym człowiekiem, czy ma wysublimowaną logikę, dochodzi się do pewnych takich wręcz absurdalnych rzeczy.
Ja bym to, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, nie nazwał logiką, bo logiką mogę nazwać system rozumowania ludzkiego zobowiązany względem logosu. Stanowisko Lutra można jedynie sprawiedliwie nazwać antylogiką. Dlaczego? Bo u niego praracją dla jego myślenia jest antylogos.
No jest niesamowitą rzeczą, księże profesorze, to jest taka uwaga natury takiego prostego człowieka, jak ja w tej chwili, że ksiądz tak logicznie i precyzyjnie po prostu wykazuje, że podwaliny wielu krajów w Europie, bo przecież cała Skandynawia była budowana na protestantyzmie, te systemy w ogóle etyczne, które to, czy północne Niemcy, no po prostu są tak wadliwe i tak błędne.
A jeżeli dodamy do tego,
tak,
jeszcze drogi ojcze Jacku, tak, że i o tym piszą sami protestanci, to przepraszam, to nie jest moja interpretacja, ja też to podzielam, ale protestanci uczeni, oni piszą, jak Max Weber, to jest przecież nieprawdopodobny ma wpływ Max Weber na w ogóle kształtowanie się socjologii jako nauki. I tenże Max Weber powiedział, jeżeli do tego dodamy, to proszę zobaczyć, instytucja rozwodu dzisiaj prawie obejmuje cały glob. Czyli jeżeli pytam i rozumiem rozwód taki małżeński, gdzie on ma swoją prarację? W nowożytnych wiekach, ewidentnie w reformacji. I historycznie, i systematycznie historia prawa to doskonale powinna wyeksponować. I teraz, czyli co to oznacza? To oznacza, że Luther sprotestantyzował prawo cywilne wszystkich państw świata, z wyjątkiem państwa watykańskiego i mam nadzieję, że może państwo na Malcie
wytrzyma ten napór.
Też tak, ale proszę zobaczyć, z wyjątkiem.
Z wyjątkiem.
I teraz, co to oznacza? To oznacza, że glob jest sprotestantyzowany. A jeżeli teraz idziemy dalej, Max Weber, protestant, on, jego teza jest, nie byłoby kapitalizmu i liberalizmu, gdyby nie było Martina Lutra. Więc co on mówi? I Kalwina, przepraszam, i Johna Kalwina. bo nauka o predestynacji jest tutaj z kolei bardzo ważna. Więc i teraz proszę zobaczyć, jaka część globu jest pod wpływem kapitalizmu czy liberalizmu. No powiedzmy, że tak, prawie połowa. Tam. I teraz wejdźmy w kwestię komunizmu i socjalizmu. Co pisze Marx z Engelsem? To, co Martin Luther jako mnich rozpoczął, to my jako filozofowie
dokończymy.
Więc teraz weźmy sobie obszary będące pod wpływem marksizmu, leninizmu, czyli de facto zakodowanego społecznego protestantyzmu. I teraz proszę zobaczyć Chiny, Rosja, cały szereg państw socjalistyczno-komunistycznych, olbrzymie przestrzenie naszej Europy i Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, część krajów Afryki. Czyli de facto w reformacji mamy kod, z pomocą którego, jeżeli go dobrze rozszyfrujemy, i to przede wszystkim z pomocą samych protestanckich myślicieli, bo oni nie ukrywają. To, co ja mówię, no niestety rzadko jest taki głos katolicki, ale także się zdarza czasami. Ale, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, najlepiej studiować dzieła samych protestantów, bo oni wtedy mówią to, co się w ich warsztacie dzieje. Więc oni mówią, że komu zawdzięczamy rewolucje socjalistyczno-komunistyczne? Tylko i w rzeczy samej Martinowi Lutrowi. Na kogo się najwyżsi SS-mani i współpracownicy Führera powoływali? Oczywiście na Martina Lutra. Czyli proszę zobaczyć, domyka nam się cała kwestia, że nowożytność w nauce, sztuce, w moralności, w polityce jest zdominowana przez reformację Lutra.
Odbieramy dalej jeszcze telefony. Księże profesorze, proszę się napić, żeby gardło troszkę... Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy jestem. Witamy. Witam ojca prowadzącego i księdza profesora. I mimo tej późnej pory, jestem wstrząśnięta tym cudownym wykładem. Tyle mam lat, a tak niewiele wiedziałam o luteranizmie, chociaż znam nazwisko i wiem coś o Lutrze. I ksiądz profesor, niby musisz nawić wody, ale jest tak, oprócz tego, że jest uczonym, to jest tak, z taką żarliwością, kocha to, tę dziedzinę, którą, no, to, co wykłada, to tak jakby mnie osobiście wzbogacał i nas wszystkich, dlatego że cieszę się, że jestem w rodzinie Radia Maryja i że mogę takich mądrych ludzi słuchać. To jest jedno. Dziękuję panu, księże profesorze, bo nawet mi się spać nie chce. No, tak fascynująco ksiądz i tak nie wszystko może do końca rozumiem, ale zaczęłam. To mnie zainspirowało i zaczęłam grzebać nawet w czasie tego, w tych przerw, w różnych źródłach. I chciałam właśnie, po pierwsze, ksiądz tutaj, profesor skończył na tym, że właśnie hitleryzm także z tego zczerpał. I właśnie ja gdzieś to znalazłam, a w ogóle to ksiądz, przepraszam, tak chaotycznie, ale jestem tak zachwycona tym, że ksiądz powiedział, ksiądz profesor, że jeden człowiek zafascynowany Hitlerem powiedział, że Królestwo Niebieskie to jest tutaj. Jakież to są herezje, bo wtedy by świat był piekłem na ziemi, skoro Hitler był zdolny do czegoś takiego. Ale to, co ksiądz profesor powiedział o tym, że hitleryzm czerpał, to ja właśnie w tych przerwach zajrzałam gdzieś i wyczytałam, że 1500, to ksiądz profesor mnie tak inspiruje, bo jestem za głupia na to wszystko. W 1543 roku Luther wzywał do wypędzenia Żydów z krajów chrześcijańskich oraz spalenia ich ksiąg, domów i synagog. No, tłumaczył to tym, że bluźnią Zbawicielowi, ale ta w tym była taka nienawiść, że to właśnie teraz ksiądz mi to wytłumaczył, że Hitler dlatego korzystał jakby z tego, co... A ja tego nie wiedziałam. Mama moja była w obozach, straciła męża w Mauthausen, a ja nie wiedziałam, co mogło być przyczyną. taką pośrednią w tej filozofii, w cudzysłowie, Hitlera. To jest jedno. Natomiast jeszcze chciałabym powiedzieć, że przedtem jakiś pan dzwonił i mówił o Katarzynie von Bora. I ja też przyznam się księdzu profesorowi, że te owoce księdza wykładu no są niesamowite, bo ja nie przypuszczałam, że mnie jeszcze stać na taką też żarliwość w tym wysłuchiwaniu. I ja natychmiast rzuciłam się gdzieś tam, bo ten pan nie wiedział, jak ona zginęła. I może ksiądz profesor już w tym czasie mi wytłumaczył, ale jeśli nie, to ja się muszę podpisać tym, że gdzieś tam znalazłam, że zmarła 6 lat po lutrze w 1552 roku i uciekając, w jakimś wypadku nieszczęśliwym w drodze z Wirtenbergi do Torgau, i to był kryzys jakiś ekonomiczny, wybuchła dżuma i coś tam jeszcze, susze, nieurodzaje, i ona uciekała z Wirtenbergi, gdzie umarł zresztą Luther 6 lat wcześniej, i że zginęła w ten sposób. A dowiedziałam się dzięki temu wszystkiemu, proszę księdza profesora, że ona była wśród 12 mniszek. Pod wpływem nauk Lutra uciekła z klasztoru. Dlaczego to wszystko mówię? Że to, co ksiądz profesor nam mówi, tak się nie męczy się, bo jest żarliwy, ale do tej pory poświęca nam swój czas i wiedzę nam przekazuje, to jest dla mnie zachwycające. I ja teraz już więcej wiem o tym wszystkim, o tych mechanizmach i o tym właśnie, że Hitler mógł korzystać z tego i o wielu... Otworzyły mi się oczy i to jest ta potęga prawdziwej wiedzy, bo tak prosto ksiądz profesor to przekazuje, że ja o tej porze wcale mi się spać nie chcę, tylko słucham i bardzo dziękuję i ja i na pewno mnóstwo ludzi, że ksiądz jest tak dobry, że chce nam to wszystko przekazać kosztem swojego snu i ksiądz i ojciec prowadzący.
No ja tutaj jestem na marginesie, ale oczywiście podpisuję się pod tym, co pani powiedziała, całkowicie. Oczywiście, jak najbardziej.
Jeszcze
elokwencja księdza profesora i ogromna wiedza i dyspozycyjność, ale myślę, że też chyba to, że ksiądz profesor analizuje sytuację świata dzisiaj, w tej chwili,
tak,
i doskonale
właśnie
wie, gdzie są te źródła i chce nam pokazać. Tak.
Właśnie, to jest takie cudowne, że ja się dzięki księdzu profesorowi zrozumiałam, że to od Lutra zaczęła się też ta filozofia, bo my, tak jak ksiądz profesor podkreślił, Żydów przyjmowaliśmy do siebie, a to Luther wskazał drogę, żeby palić, żeby to... I to właśnie Hitler to kontynuował, a teraz, przepraszam, w kontekście tego, co się dzieje, często się posądza zupełnie innych ludzi o pewne, prawda, mechanizmy, które wywołał właśnie Luther i luteranizm. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Z Bogiem i
z Bogiem.
Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Wszystkiego proszę jeszcze nie spać, jeszcze mamy pół godziny.
Jeszcze
nie spać. Dobrze.
Serdeczne dzięki. Z Bogiem.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pani Marii, bardzo dziękujemy i kłaniamy się pięknie. I rzeczywiście dziękujemy też za te informacje dotyczące właśnie tej żony Martina Lutra, Katariny von Bory. I także jeszcze tylko dopowiem, że cały ten klasztor, tam gdzie był właśnie, gdzie była ta Katarina von Bora, cały klasztor opustoszał. Także w jednym momencie po prostu wszystkie siostry zakonne straciły sens pod wpływem tej herezji, straciły sens i po prostu opuściły dom zakonny, więc tam działy się nieprawdopodobne rzeczy. Drodzy Państwo, tamten czas to był czasem rewolucji. To nawet Heinrich Heine, który był żydowskiego pochodzenia, ale po prostu wpadł pod te nożyce protestantyzmu i przez pewien czas był heglistą, ale później wyznaje i pisze, że wreszcie trzeba zerwać z tym pasieniem świń w tym oborze Hegla i trzeba po prostu coś ze sobą zrobić i stał się luteraninem. Ale jak zaczął studiować Martina Lutra, to musiał wyemigrować z Niemiec i wyemigrował do Paryża, bo Paryż był wtedy wolny. I pisał w Paryżu i opublikował w Paryżu, polecam wszystkim Państwu takie dziełko, o historii religii i filozofii w Niemczech. Bardzo polecam. Ono chyba jest tylko po niemiecku. I Heinrich Heine tam opublikował, w Paryżu. Dlaczego? Bo bał się, że będzie prześladowany w Niemczech. A dlaczego on się obawiał? Bo Heinrich Heine analizuje tę sytuację Niemiec, ale od reformacji i mówi tak. Czym jest reformacja? Rewolucją religijną. To, co nam Luther zaserwował, to jest nic innego jak rewolucja. Krwawe wojny. Zresztą Luther, drodzy Państwo, żebyście nie mieli wątpliwości, a szczególnie pan Henryk w Lublinie, który bardzo serdecznie pozdrawiamy i całą Lubelszczyznę, moją małą ojczyznę, to chcę Państwu powiedzieć, co pisze Luther, że jego paternoster to jest wprowadzić przelew krwi do niemieckich landów. Takim jest patriotą Martin Luther, że i to rzeczywiście stało się później, i rewolucje komunistyczne, i nazistowskie, i druga wojna światowa, to przecież to była krwawa rewolucja także dla samego narodu niemieckiego. A ile Niemców wybijało się właśnie w okresie reformacji? Książęta walczyli, chłopi z książętami, ze szlachtą, a książęta i cała szlachta przeciwko chłopom. Wojna chłopska w 1525 roku.
Tomasz Mincero?
Właśnie. I to było w roku zaślubin Martina Lutra. A co więcej, na weselu Martina Lutra zginęło ponad 20 osób. Zginęło. Więc proszę zobaczyć.
Ale to była, księże, jakaś, profesorze, jakaś walka, czy między nimi oni sami walczyli, czy...
No po prostu z takiego ducha to wiadomo, że nie może się rodzić życie, tylko walki. I to jest prawda historyczna. To o tym można powiedzieć, tak, że to jest prawda historyczna. Więc o tych ofiarach śmiertelnych na weselu. I właśnie to są tego typu
takie
rzeczy.
Takie potężne znaki, znaki
potężne
tragiczne.
Znaki, tak. I dlatego też, drodzy Państwo, właśnie tutaj chodzi o to, że musimy bardzo być czujni i jako Polacy, bo proszę zobaczyć, co sobie wyprawiają niektórzy, że mówią, że na przykład antysemitami to są Polacy. Architektami obozów śmierci i zagłady to są Polacy. A dlaczego? Bo się przykrywa, przerzuca się winę, tak jak Luther przerzucił winę z siebie samego i z nas, ludzi grzesznych, na świętego Pana Boga i mówił, to biedny człowiek jest winien, tylko niesprawiedliwy Pan Bóg, tak też dzisiaj te same środowiska przerzucają winę za antysemityzm z prawdziwych przyczyn antysemityzmu i w sensie historycznym i merytorycznym na Polskę katolicką, żeby ją poniewierać. Tak samo i winę nazistów niemieckich jako architektów w sensie teoretycznym i praktycznym obozów śmierci z milionami ofiar przerzuca się to na Polskę katolicką, no bo tak jest po prostu najwygodniej, bo jeszcze raz trzeba katolikom zadać śmierć, no nie? Bo już raz byli prześladowani, ale teraz trzeba im doprowadzić do śmierci cywilnej. Także, czy narody katolickie. I dlatego uważam, że, drodzy Państwo, nie ma lepszej broni jak broń ducha. To jeżeli myślimy o obronie na przykład Polski, to jak będziemy duchowo się dozbrajać, to my nie potrzebujemy brać żadnego pistoletu do ręki, bo największą potęgą to jest właśnie potęga ducha. I dlatego właśnie tutaj dobrze, że rozprawiamy o tych kwestiach i to można systematycznie, źródłowo, słowo po słowie, proszę mi wierzyć, ile tych dzieł niemieckich ja już w swoim życiu przestudiowałem I to trzeba słowo po słowie i trzeba badać, czy się dokładnie oddaje sens i treść danego myśliciela. Także odpowiedzialność olbrzymia, ale my widzimy, że to jest wszystko poukładane.
Ale też ksiądz profesor zdaje sobie też z tego sprawę i to nie mówię tutaj w aspekcie komplementów, bo to jest oczywiste, że jakbyśmy no, nie znali w ogóle lutra. Ja też mówię, no ja też byłem w seminarium i też miałem historię Kościoła i nawet się sam interesowałem. O, trudno w ciągu seminarium tych kilku lat wszystkie dziedziny jakoś tak zgłębić, ale tutaj wydaje się, że ten temat, który ksiądz profesor porusza już jest cykl tych spotkań z księdzem profesorem, pokazują, że nie jest to temat bagatelny, że nas dotyka bardzo, byśmy powiedzieli, egzystencjalnie i właściwie to ja nie wiem, czy się dzisiaj mogą nie rodzić takie pewne takie myśli, bo ksiądz profesor też w pewnym sensie tak negliżuje naszą niewiedzę, czy też negliżuje, pokazuje taką naszą bezradność wobec tego świata, w którym my jesteśmy. I nawet nie wiem, czy to nie przesadza, ale nie wiem, czy duchowieństwo w Polsce jest też, czy i o tych sprawach i doinformowane, i przekonane, i w ogóle świadome tych wszystkich sytuacji. A jeżeli pasterze, czy duchowieństwo, no nie bardzo tutaj są, nie, tutaj w ogóle nie mówię o złej woli, absolutnie to nie jest kwestia złej woli, prawda? Tylko jest to kwestia po prostu no, głębokiej wiedzy, że tutaj mogą być nawet pewne takie odruchy pewnego niepokoju. Zresztą ktoś zafascynowany wykładem księdza profesora też mi zasugerował, ale czy warto tak wszystko dogłębnie mówić, może to lepiej zostawmy, bo jak się to odkryje, to co my zrobimy? I to mówiła też no, osoba duchowna do mnie kiedyś po wysłaniu takiej audycji.
Więc ja przepraszam, drogi ojcze Jacku i drodzy państwo, ale moim celem jest, bo rzeczywiście ćwierć wieku badam te rzeczy, ale to systematycznie, nie boję się tego powiedzieć, że dzień i noc, bo mam szereg nocy nad analizą dzieł tych największych, najbardziej wpływowych, nieprzespanych, ale naprawdę ani razu nie przychodzi mi przez głowę, żeby na przykład powiedzieć, że naród czegoś nie wie. Bo moim celem jest samemu zdobyć tę wiedzę, bo Kościół mnie do tej misji przeznaczył. I namacalnie czuję łaskę. Dobrze, że państwo są tak wspaniałomyślni dla mojego rzemieślniczego bytu, wprawdzie naukowego, ale ja chcę państwu szczerze wyznać, że mnóstwo myśli, także dzisiejszego wieczoru, to one nie są ani wystudiowane przeze mnie, ani ja nie jestem ich podmiotem. One zostały nam wszystkim podarowane. I chcę państwu też powiedzieć, że wprawdzie studiuję ogromnie dużo, ale mnóstwo rzeczy zostało mi podarowanych. Zrozumienie bardzo trudnych treści to jest po prostu podarowane. I naprawdę namacalnie czuję, jak Bóg działa, to najlepszym jestem przykładem, nie, żeby jakiś wzór stawiać, nie, broń Boże, tylko że ja mówię państwu i drogiemu ojcu Jackowi, że jak Bóg działa, że on nam i wiedzę przekazuje, i siłę, i zdrowie, i wszystko. Ale co tutaj trzeba powiedzieć, że ja po prostu uważam, że po to mamy rozum, żebyśmy prawdę badali. A kto się nie boi prawdy? Tylko ten, kto miłuje. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem miłości, ale ja staram się miłować. I staram się miłować i przyjaciół, i nieprzyjaciół. Ale teraz zostałem zapytany przez takiego zachodnio-niemieckiego dziennikarza, czy ja nie obawiam się i jako Polak, i jako katolik wpływu księży kardynałów niemieckojęzycznych, niemieckich. A ja się uśmiechnąłem i powiedziałem, panie doktorze, ja się nie mogę obawiać ich. Dlaczego? Pyta. Dlatego, że ja ich miłuję. tak jak mnie Pan Jezus uczy. Ale to oznacza, że jeżeli nie zgadzam się, na przykład, no powiem głośno, bo studiowałem też jego rzeczy z księdzem kardynałem Walterem Kasperem, bo i on studiował Hegla i ja. Ale tylko, że bardziej skupił się ksiądz kardynał w swojej rozprawie habilitacyjnej na Schellingu, ale Hegla też dotyka. Więc mamy wspólne zainteresowania i ja sobie wziąłem pod lupę jego rozprawy naukowe i zobaczyłem, że w dalekiej mierze ulega na przykład idealizmowi Schellinga. A co to oznacza? Schelling jest protestanckim myślicielem. Reprezentuje protestancki sposób myślenia. Nieco zmodyfikowany. Rzeczywiście, tak jak pan właśnie nam, pan Jan, przypominam sobie, on mówił, użył tego pojęcia konstrukcje teologiczne. Rzeczywiście, że Schelling to jest jeden z takich przykładów. I jeżeli zaakceptujemy Schellinga, to przepraszam, ale rozłożymy całe dziedzictwo nauki katolickiej o małżeństwie i sakramencie małżeństwa, że nic po tym nie zostanie. Wszystko zostanie zrelatywizowane. Bo jeżeli Chrystus Schellinga staje się dopiero w czasie cały jako Syn Boga, to co my możemy z takim Chrystusem począć? A jeżeli takiego Chrystusa ustanowimy kamieniem węgielnym nauki o małżeństwie katolickim i sakramencie małżeństwa katolickiego i rodziny, to przede wszystkim to nam się ten kamień węgielny rozpryśnie.
Rozłoży się.
Rozłoży tak, w procesach czasu.
Tak, różnorakich. Więc
i za takiego Chrystusa dziękujemy Schellingowi.
Tak.
No i niestety także częściowo księdzu kardynałowi Kasperowi, ale my się za tym opowiedzieć nie możemy. I to z racji merytorycznych. Ale jeżeli człowiek się rozprawia z myślą, nawet księdza kardynała, to proszę mi wierzyć, ja osobiście znam księdza kardynała i ja go bardzo cenię. I myśmy się spotkali i koncelebrowaliśmy mszę świętą. I jest bardzo miłą osobą. Ale tam, gdzie jest kwestia prawdy, tam nie ma, tak jak Pan Jezus powiedział, nie ma względu na osoby. Tam nie ma urzędu. Czy ktoś jest kapłanem, czy rolnikiem, czy rzemieślnikiem, czy kardynałem, tam prawda wiąże każdego. Od Ojca Świętego, aż po niemowlęta w sercach i łonach matek. I ja uważam, tego się trzeba trzymać. Ale to, że prawdy nie można oderwać od porządku miłości, czyli ja nie mogę sobie powiedzieć, a tutaj mamy różnicę zdań w tej materii z księdzem kardynałem, że Schellinga inaczej interpretujemy, no to ja już mogę sobie pozwolić poniżać księdza kardynała, czy osobę, czy jego dzieło. Nie. Jego osobę i jego dzieło to wszystko należy do Boga i niech Pan Bóg osądzi. Ale co my musimy się rozprawiać? I taki duch według mnie powinien panować.
To duch katolicki. Prawdy i miłość. Zresztą święty Paweł mówił, prawda i miłość razem idące w parze.
I jak trzeba było, żeby w Jerozolimie święty Paweł powiedział prawdę Piotrowi,
To powiedział.
To powiedział. I nie było problemu.
Nie było, tak.
Bo taki jest
Choć tylko dwa tygodnie byłem w Jerozolimie, to jednak wykazałem Piotrowi, jak tam szło to jedzenie tego mięsa, czy tam jeszcze inne rzeczy, no właśnie. Księże profesorze, mamy jeszcze tylko 10 minut, a jeszcze są telefony.
Proszę bardzo, proszę, o przepraszam.
Proszę bardzo, halo, szczęść Boże.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana profesora i księdza ojca.
Księdza profesora, księdza Mówi profesora.
Ewa Maria z Warszawy.
Witamy pani Mario.
Ja chciałabym zapytać, w świetle tego, co pan profesor mówił, o taki świat łaski, świat nadprzyrodzony. Bo przecież w naszej katolickiej wierze mamy tylu mistyków, tylu świętych małżonków, świętych kobiet i mistyczek, mistyków, prawda? Czy Jak to jest u luteranów? Bo przecież my dotykamy tej nadprzyrodzoności poprzez naszych świętych i mistyków. I to jest takie świadectwo, jak Bóg udziela się tym, którzy go miłują. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że dla mnie pan profesor jest sługą prawdy. I to najjaśniejszym sługą prawdy. Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy pani Ewo. I pozdrawiamy bardzo serdecznie. Więc rzeczywiście ta problematyka łaski natrafia na taką samą sprzeczność w myśli Lutra, jak wszystko inne, jak sam Bóg, jak sam Pan Jezus, jak relacje pomiędzy naturami, czy wewnątrz natur, w osobie Pana Jezusa, jak kwestia rozumienia Kościoła, czy małżeństwa, i widzimy, że tutaj bardzo dużo jest tej sprzeczności, ale także i w świecie łaski. Dam Państwu taki przykład, i to cytat. Luther pisze tak, że jeżeli raz chwycisz się łaski Chrystusa, to nawet gdybyś popełnił grzech ciężki, czyli śmiertelny, to i tak masz już pewne życie wieczne. Co to znaczy? To znaczy, drodzy Państwo, że Luther pojmuje łaskę jako sprzeczność. Bo przecież jak uczy Kościół rzymskokatolicki? Jeżeli w człowieku panuje łaska uświęcająca, to w nim nie ma grzechu śmiertelnego. Ale jeżeli człowiek popełni grzech śmiertelny, to traci łaskę uświęcającą. A co to znaczy stracić łaskę uświęcającą? To znaczy stracić tę realną obecność Boga, że człowiek przestaje być tą świątynią Ducha Świętego, do której zostaliśmy powołani. I wtedy proszę zobaczyć, a u Lutra właśnie to jest związane z tą teorią o predestynacji, czy tą takim zdaniem o predestynacji, że jeżeli człowiek przeznacza ciebie do Królestwa Niebieskiego, to żebyś i popełniał grzechy śmiertelne jeden za drugim, to nie ma znaczenia. Bo już ciebie Bóg predestynował do tego. Ale co to jest za Bóg? I co to jest za łaska, przepraszam, że łaska pozostaje i tak dalej. I tutaj oczywiście, jeżeli tak się pojmuje łaskę, czyli de facto, że łaska to jest, to nie jest ta łaska, o której mu uczy nas Kościół. Piękna jest nauka o łasce, no coś nieprawdopodobnego. Jakie to jest wszystko, no wprost finezyjnie uporządkowane, ale tak najkrócej mówiąc, że właśnie człowiek ubogacony łaską uświęcającą i na przykład taki, który złożył śluby zakonne, jeżeli żyje tą łaską, to on prowadzi życie mistyczne, czyli taka wytwarza się przyjaźń między nim a Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, że na przykład patronka tego roku, święta Teresa Wielka, ona mówi o tym, że całe fragmenty prawd to są jej po prostu podarowane w jej życiu mistycznym, czyli w jej życiu z Bogiem. Kwestia zrozumienia tych prawd i tak dalej. I to jest wszystko tak zwana wlana wiedza, bo to jest i wlana wiedza, i wlana mądrość, i wlana miłość, i inne dary. To wszystko jest człowiekowi podarowane. Jeżeli zapytamy się, tak szczerze naprawdę, dlaczego stać nas na umiłowanie takiego człowieka, no to wtedy Pan Bóg daje nam odpowiedź. Nie dlatego, że jesteś taki mocny, że twoja wolność jest taka uporządkowana, albo twoja naturalna ludzka miłość. Nie, tylko że dlatego, że ja ci dałem, Bóg, twój Bóg, dałem ci tę miłość. I wtedy my jesteśmy zdolni miłować człowieka i cierpiącego, i który nas nawet może prześladuje, czy w jakikolwiek sposób. Dlatego, drodzy Państwo, prawdziwe życie mistyczne, ono przecież w Kościele rzymskokatolickim ma takie wielkie owoce, bo właśnie nauka Kościoła rzymskokatolickiego, między innymi o łasce i całym życiu nadprzyrodzonym związanym z łaską Bożą i z zamieszkaniem Pana Boga w duszach ludzkich, dzieci Bożych, to wszystko prowadzi do wielkiej mistyki, i która jest do dzisiaj aktualną. I my możemy sobie mówić o mistyce, co chcemy, ale mistyka prawdziwa to jest po prostu życie z Bogiem. To jest właśnie o to chodzi. A jak Luter może żyć z Bogiem, z dobrym Bogiem, skoro Bóg jest podzielony, skoro Bóg jest tyranem, skoro on musi uciekać od tego karzącego, okrutnego Boga Ojca, na którego wymawia wszelkie nieprawdopodobne słowa, że właśnie tego biednego Pana Jezusa ciemięży, krzyżuje, że to nie diabeł krzyżuje Pana Jezusa, tylko ten okrutny, nieprawdopodobnie i nieobliczalny tyrański ojciec. To przecież na takim gruncie herezji nie może się żadne życie mistyczne. To nie tylko, że w takim sensie, czy w takim aspekcie, ale życie mistyczne jest wykluczone. Przyjaźń z Bogiem tyranem jest wykluczona. Z Bogiem miłością tak. A ponieważ my, katolicy, w takiego Boga wierzymy, dlatego możemy sobie także w kontekście tego wieczoru, i przepraszam, że był tak długi i tak
nie, księże,
pełen napięć, tylko po to, drodzy Państwo, żeby nas, katolików, umocnić w wierze katolickiej, która jest cudem Bożym, boskiej łaski, i braci protestantów i siostry, jeżeli nas słuchają, to ich najserdeczniej tej nocy pozdrawiamy i zapewniamy o modlitwie i o tym, że tak jak my się musimy codziennie nawracać jako katolicy, tak, drodzy Państwo, protestanci, nie obawiajcie się nawrócenia do Kościoła rzymskokatolickiego, bo my codziennie się, choć w nim jesteśmy, nawracamy. Także niech Bóg błogosławi wszystkich Państwa i bardzo dziękuję naprawdę Bogu w niebie i Państwu wszystkim i tutaj Radio Maryja i Telewizji Trwam na ręce naszego przezacnego i
księże profesorze, jest jeszcze jeden telefon, czy możemy
proszę,
na koniec?
Proszę bardzo, jeszcze.
Tak, bo... Halo, halo?
Tak. Teresa z Warszawy. Ja mam szybkie pytanie.
Szybkie, tak, ale tak, dobrze.
Czy w Kościele katolickim, jeżeli prawdą jest, że za grzechy śmiertelne człowiek trafiłby na wieki piekła, to czy ktoś inny, kto by trafił do nieba, mógłby myśleć, że Bóg jest dobry i miłosierny? Znaczy, jakby moje dziecko trafiło do piekła. To ja bym może nie myślała, że Bóg jest dobry i miłosierny, tylko że jest tak sprawiedliwy, że aż okrutny. I ja bym spokojnie, na przykład gdybym ja trafiła do nieba, nie mogła być w niebie, kiedy moje dziecko byłoby w piekle. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję, rozłączam się. Dobranoc, dziękuję.
Dobranoc, dzięki.
I więc, droga Pani Tereso, bardzo dziękujemy. Bardzo też ważne i kluczowe pytanie. Pani Tereso, jeżeli Pani Teresa dojdzie do oglądu Boga, to cała bytowość będzie tak przeszczęśliwa, że o żadnych wątpliwościach po prostu nie będzie mowy. Nie będzie mowy. Nawet jeżeli Pani Teresa coś takiego by przeżyła, ja wierzę, że nie przeżyje. Ale powiedzmy, że jeżeli by jakiemuś rodzicowi się coś takiego przytrafiło, to trzeba przyznać, że człowiek jest wolny. Pani Teresa przed obliczem Bożym zrozumiałaby, że Pan Bóg, tak jak wolność Pani Teresy, także i wolność córeczki, stworzył, że ona jest nietykalna. Ale rozstrzygnięcia każdej wolności ludzkiej zapadają w samym człowieku. A ich jakość decyduje o ostatecznym przeznaczeniu. Czyli dlatego Pani Teresa byłaby przeszczęśliwą, bo by wiedziała, że przed obliczem Bożym by rozpoznała, że spotyka wiecznie miłującego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i że ten Bóg Ojciec z miłości powołał córeczkę, ale że córeczka nie odpowiedziała miłością na tę miłość. I w związku z tym właśnie, a ponieważ sam Bóg szanuje decyzję ostateczną człowieka, bo do tego jesteśmy stworzeni, żeby podjąć decyzje ostateczne, do nieba albo do piekła, niestety, bo piekło istnieje i nikt z ludzi, ani z modernistycznie myślących teologów nie opróżni piekła, drodzy Państwo, proszę się tego nie obawiać. I już nie jedni modernistyczni teologowie byli i ich nie ma. Niech ich tam Pan Bóg przyjmie do siebie, ale ich nie ma. A Pan Bóg istnieje i jest wiecznie miłujący. I ta wieczna miłość polega nawet w odniesieniu do piekła na tym, że Pan Bóg tak respektuje wolę upadłych aniołów i ludzi, że piekło podtrzymuje w istnieniu. Czyli jeżeli myślimy o szczycie miłosierdzia boskiego, to chyba ono w tym miejscu jest do uwielbienia.
No, już jest taka późna godzina. Mi się tylko kojarzy, jak Pan Jezus się objawił świętej Katarzynie ze Sieny i mówi: ty wiesz, że twoja wielkość, Katarzyno, polega na tym, że ty wiesz, że ciebie nie ma, a ja jestem. I chcę powiedzieć, księże profesorze, że ta noc jest bardzo krótka i ja współczuję naszym słuchaczom w Stanach Zjednoczonych, że już nie będą mogli słuchać księdza profesora i tak ciekawych rzeczy. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, że dzisiaj ksiądz profesor się zgodził jeszcze 2 godziny dłużej być razem z nami. Życzę księdzu wiele Bożego błogosławieństwa, bo myślę, że słuchacze kochają księdza profesora nie tylko za tą wiedzę, którą ksiądz profesor ma, ale wyczuwa się w głosie i w intonacji taką ogromną miłość do każdego człowieka, miłość do Pana Boga. I to nie jest taka sucha akademicka wiedza, taka zimna byśmy powiedzieli, ale jest to rzeczywiście takie głębokie kapłańskie życie, również z tym potężnym elementem intelektu, który nam dzisiaj bardzo pomaga. Wszystkim słuchaczom dziękujemy za telefony, które dzisiaj były, no już niestety nie możemy kolejnych odbierać, bo tutaj widzę, że cały czas są telefony, ale to następnym razem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Bóg zapłać, jak najspokojniej nocy księdzu profesorowi. I szczęść Boże, bardzo dziękuję.